Panu. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty już uwolniłeś tą drogę. Błogosław to zgromadzenie i Twoje przemawianie. Wierzymy Tobie, bo Ty jesteś drogą, prawdą i Ty jesteś życiem. Amen. Umiłowani bracia i siostry, chwalimy Pana za ten czas konferencji. To jest takie słowo konferencja, ale chwalimy Pana za ten czas społeczności z Ojcem i Synem i ze sobą nawzajem. To jest tak cenne, gdy wszystkie kościoły razem się zbierają, gdy wszyscy święci razem się zbierają, by wzajemnie słuchać słowa Pana, by szukać w Nim i znajdywać w Nim Pana. Na początku chcę powiedzieć całkiem ogólnie. Nie mówimy tutaj o jakiejś uniwersalnej jedności ducha. Oczywiście. Oczywiście Biblia ma taką rzeczywistość, że wszyscy chrześcijanie nowozrodzeni w całym świecie należą do jednego ciała Chrystusa. Ale jedność, do której powołał nas Bóg, to nie jest tylko taka jedność globalna albo regionalna, ponadregionalna, ale jest to jedność świętych w danej miejscowości, tam gdzie mieszkają. To jest jedność, za którą Pan wszystko oddał. To jest Kościół, o którym Paweł mówi, że to jest Kościół, który ma być chwalebny, który nie ma zmaz lub skazy, ani niczego w tym rodzaju. Panie Jezu, prowadź nas przez tą społeczność do tej chwały. Dziękujemy Ci, że ta jedność nie jest niczym, co musi być wyprodukowane z nas, co musielibyśmy wyprodukować, ale tak jak Słowo nam mówi, mamy chwałę, którą Syn otrzymał od Ojca. Czytam teraz Jana 17:22. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Alleluja za tą chwałę. Na dzisiaj wybraliśmy taki tytuł. Jezus bierze nas ze sobą w tę jedność, którą On miał z Ojcem i w której oni oczywiście nadal są jedno. I On chce nas wziąć w tą jedność, abyśmy my byli jedno ze sobą, tak jak On jest jedno z Ojcem. I On mówi w wersecie 23, ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Chwała Panu. Nasza jedność, ta praktyczna, ta, którą żyjemy, której doświadczamy, ta jedność świętych w praktycznym życiu Kościoła, to jest to coś, po czym świat może poznać, że Ojciec posłał Syna i że On nawet kocha ten świat. Wszyscy znamy ten werset z Jana, że Bóg umiłował świat tak, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Chwała Panu. Po to Ojciec dał swego Syna. Bracia i siostry, porusza mnie to ciągle na nowo, gdy to czytam, gdy o tym śpiewam, gdy w modlitwie mówię o tym do Ojca. Ojcze, Ty nie oszczędziłeś Twego Syna, ale Ty Go dla nas wszystkich oddałeś. Ale nie tylko dla zbawienia z tego złego świata, albo zbawienie od naszych własnych skłonności złych, albo jakieś zbawienie od śmierci, od piekła, od grzechu. To wszystko Pan oczywiście zawarł w swojej śmierci, ale rezultatem powinno być to, że świat potrafi rozpoznać, że Ojciec posłał Syna. Po tej jedności, którą my mamy w Kościele. Ta jedność jest czymś bardzo specyficznym. Gdy mówimy, że Pan bierze nas ze sobą w tę jedność, to być może pojawiają się pytania, jak On to zrobi, jak on tego dokonał, jak my możemy w to dzisiaj wejść. Mamy ten werset w Jana 14:6. Jeszcze raz go tutaj wybrałem. Jana 14:6. Przeczytam. Czy ktoś z sali chciałby to może przeczytać? Jana 14:6. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To oznacza, że ten Jezus, ten Syn Boży, ten prawdziwy człowiek, który wyrażał Ojca, On dla nas przez ten proces śmierci i zmartwychwstania uczynił się dla nas tą drogą, abyśmy również my mogli przyjść do Ojca. I dziś wieczorem zależy mi na tym, abyśmy już nigdy nie myśleli, że ja już tyle lat jestem wierzący, od tylu lat jestem chrześcijaninem. Ojcze, przychodzę po prostu do Ciebie, chcę z Tobą rozmawiać, chcę mieć z Tobą społeczność. Ale Słowo mówi, Jezus mówi, ja jestem drogą do Ojca. Potrzebujemy mieć tą głęboką świadomość, że nasza droga do Ojca nie idzie przez nasze dobre zachowanie albo przez to, że jestem w religijnej, chrześcijańskiej grupie albo jakimś kościele, albo w jakimś państwowym kościele, może się wychowałem. I teraz dzięki temu mam tą ufność, tą odwagę, by przyjść do Ojca. Nie. Ojciec chce, abyśmy wzięli Jego Syna. On jest jedyną drogą. I Jezus mówi, ja jestem drogą. I nie ma żadnej innej. Nie ma nikogo innego. Gdy Jezus mówi, ja jestem prawdą, to znaczy, że oprócz Niego nie ma żadnej innej prawdy. On jest tą spersonifikowaną prawdą przez Boga w Bogu. I On jest również życiem. W tych trzech obszarach jest Jezus. Jezus jest tą osobą, którą potrzebujemy, by mieć drogę do Ojca, aby poznać prawdę i aby dotknąć się życia. To może się wydawać dla tych, którzy już długo się obchodzą ze Słowem, że to jest takie jasne. Ale mimo to myślę, że jest to właściwe na takiej konferencji, jeszcze raz sobie przypomnieć tą podstawę, że Jezus mówi, ja jestem drogą. To słówko, ja jestem, ono już pojawiło się w Starym Testamencie. Gdy Mojżesz zapytał, zanim został posłany do Faraona, no co ja mam powiedzieć, kto mnie posyła? Jakie jest Twoje imię? A Bóg mówi mu, ja jestem, to jest moje imię. To oznacza ten, który jest wiecznie, wiecznie istniejący, wiecznie żyjący. My wszyscy nie żyjemy wiecznie, ale nasz Bóg jest żywym Bogiem, wiecznym Bogiem i On jest też łaskawym Bogiem, jest miłosiernym Bogiem. I my chcemy do Niego przychodzić i po to potrzebujemy Jezusa. Po to potrzebujemy tej cudownej osoby. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I tutaj, przy tym imieniu Jezus chcę pozostać. W tym samym rozdziale, Jana 14, werset 13, Jezus mówi, i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to, werset 14. I w 15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. I 16. Ja prosić będę Ojca i dał wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi. Tutaj znowu mamy Ducha Prawdy. Jezus jest prawdą i On pośle nam tego cudownego Pocieszyciela, Ducha Świętego, jako Ducha Prawdy, który wprowadzi nas we wszelką prawdę. I jest On też Pocieszycielem, aby był z nami na wieki. Po swej śmierci i zmartwychwstaniu Pan wstąpił do Ojca. Ale tak jak On sam to określił, nie pozostawił nas sierotami, ale przybył do nas jako Pocieszyciel, jako Duch Święty, który teraz żyje w nas i który wprowadza nas we wszelką rzeczywistość i doświadczenie tej jedności między Ojcem a Synem, abyśmy również w życiu Kościoła mogli doświadczać takiej jedności ze sobą nawzajem. Nie chodzi tutaj o prawdę, że Ojciec i Syn są jedno, ale tu chodzi o tą prawdę, rzeczywistość i doświadczenie, abyśmy my przez tą chwałę, którą dał nam zmartwychwstały Chrystus, którą zesłał nam poprzez Ducha, abyśmy przez to doświadczali taką jedność, której świat nie zna i której również nie da się imitować. I do tego dał nam On swoje imię. Z jednej strony widzimy dzieło Jezusa, Jego śmierć na krzyżu, Jego życie na tej ziemi, pełne przeszkód, pełne walk, ale to wszystko Go nie powstrzymało, aby iść tą drogą aż do końca, aż do śmierci na krzyżu. Przeczytajmy Filipian. Filipian 2.
Amen. Und er in Philipper 2, Vers 8.
Filipian 2:8. I On, Pan, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego, że On był tak posłuszny, też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Chwała Panu za to cudowne imię. On nie tylko jest drogą dla nas, On nie tylko jest prawdą dla nas, On jest życiem dla nas. I my mamy udział w tej osobie poprzez wiarę w Jego imię. Bóg dał temu Chrystusowi imię, które jest ponad wszelkim imieniem. I to imię, tak jak Paweł mówi w liście do Efezjan, temu imieniu są poddane wszelkie moce i potęgi i zwierzchności. To imię jest imieniem zbawiającym. To imię jest imieniem uwalniającym. To imię pomaga nam praktycznie. Przejdę teraz do tego aspektu jedności. Praktyczna jedność w życiu Kościoła, gdy czasami nie jest za dobrze, albo gdy się gorszę, jak jestem zbawiany? W Jego imieniu. Modlę się, wzywam Pana, zwracam się do Niego. Tak, chwała Panu. Czytam w Słowie i nagle widzę, Alleluja, to imię jest wyniesione wysoko ponad wszelkie imiona i jest wyniesione ponad ten mały problem. Panie Jezu, w Twoim imieniu modlę się o mojego brata, o moją siostrę, abyśmy wszyscy byli jedno, tak jak Ty, Ojcze, tak jak Ty, Ojcze, jesteś jedno z Jezusem i tak jak Ty, Jezu, jesteś jedno z Ojcem. Alleluja, to jest tak cudowne. Imię Jezusa jest tak cudownie zbawiającym imieniem. I zaraz już w Dziejach Apostolskich, gdy wyruszali pierwsi uczniowie, apostołowie, by głosić Ewangelię, imię Jezusa cały czas jest pokazywane jako to zbawiające imię. Przeczytajmy do tego Dzieje Apostolskie 4:12. Może ktoś by to dla mnie uczynił? Ktoś inny przeczyta? Dzieje 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest taki kluczowy werset. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Właściwie przez które musieliby być zbawieni. U nas jest mogli, w niemieckim jest, że muszą być przez to imię zbawieni. Nie ma żadnego innego imienia, nie ma żadnego innego życia niż to życie Jezusa. I to życie staje się naszym udziałem w Jego imieniu. Zawsze, gdy mówię, Panie Jezu, jestem zbawiany. Zawsze, gdy mówię, Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem. Wtedy zginam kolana moje przed Ojcem. Przychodzę do Ojca i mam wolny przystęp do Ojca. Przeczytajmy z Hebrajczyków 2. Jest on bardzo cenny. Hebrajczyków 2, 9 i 10. Widzimy raczej tego Jezusa, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Te wersety pokazują nam również, że droga, którą szedł Jezus, była drogą, która była bardzo ciężka. I myślę, że tylko On się kwalifikował do tego, by iść taką drogą. Ale celem było to, aby doprowadzić do chwały wielu synów. A nawet jest On księciem zbawienia, ale On osiągnął to poprzez cierpienia. To znaczy, że dla Jezusa była to bardzo wąska droga. To była bardzo ciasna droga. On musiał przejść przez śmierć i zmartwychwstanie. Ale Bóg nagrodził tą drogę i uczynił Chrystusa głową ponad wszystkim. I jako taki On utorował nam taką możliwość, by dać nowe życie i aby pokazywać tą jedność poprzez chwałę Bożą. I tak jak w Jana 12 Jezus mówi, jeśli ziarnko pszeniczne nie obumrze, to pozostanie takim. Ale jeśli obumrze, to przyniesie wiele owocu. Chwała Panu. Śmierć Jezusa jest śmiercią, która zaowocowała wieloma ziarnkami pszenicznymi. To była wielka walka, ale równocześnie zwycięstwo w zmartwychwstaniu. Bo Pan potwierdził tą śmierć i potwierdził to życie Jezusa jako jedyną drogę, która prowadzi do Ojca. I potrzebujemy Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i jako nasz dostęp do społeczności z Ojcem Niebiańskim. I o wiele bardziej potrzebujemy Jezusa dla społeczności między sobą nawzajem. Ponieważ jest względnie łatwo poprzez Jezusa w wierze przychodzić do Ojca i powiedzieć chwała Panu. Jezus uczynił mnie jedno z Ojcem i pojednał mnie z Ojcem. Wierzę, że Jezus zabrał moje grzechy i teraz mogę przychodzić z ufnością do Ojca, do tronu łaski. Ale praktyczny test dzisiaj jest w życiu Kościoła. I czy my jesteśmy gotowi, by pozostawić nasze ja, aby ta jedność i ta jedność Ojca i Syna w kościołach i poprzez kościoły w każdej miejscowości również były. Dla mnie nie jest to żaden problem. Wczoraj słyszałem, że wielu braci i sióstr z Rosji się dołączyli, którzy są wierzący i wierzą w Chrystusa i otrzymali życie wieczne. I ja też. I otrzymali oczyszczenie od grzechów. Ja też. To jest wszystko takie jasne. I w tym jesteśmy jedno. I to również czyni naszą jedność, bo my wierzymy w Jezusa. Ale testem, czy Bóg naprawdę z nami może iść naprzód i prowadzić nas do swojej chwały, jest to, gdy w praktycznym życiu Kościoła nie tylko razem się modlimy, ale też służymy świętym, i wyrażamy tego cudownego, trójjedynego Boga. I potem widzimy, jak ciężko jest czasami utrzymać tą jedność, wyrazić ją. I chciałbym szybko wziąć ten werset z listu do Efezjan, gdzie Paweł modlił się o to, abyśmy byli pilni w jedności, pilni w tym, aby utrzymać jedność ducha. Efezjan 4, werset 3. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. My mamy tą jedność ducha poprzez ducha, który w nas mieszka. Ale potrzebujemy tej pilności, aby żyć Chrystusem, żyć przez Chrystusa, aby ta jedność ducha naprawdę mogła być też wyrażana przez życie, by tym żyć, tą jednością. I ta jedność charakteryzuje się przez 7 takich czynników. Jedno ciało i jeden duch, werset 4. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. To są te czynniki jedności. I dał nam je Duch Chrystus. I te czynniki jedności my musimy pilnie utrzymywać, musimy pilnie je zachowywać. Jeśli coś do tego dodamy, to wtedy ciało się rozdwaja, rozdziela. W tak wielu latach życia Kościoła tutaj w Europie jest wiele kościołów, które doświadczyły, jak cenne, jak wspaniałe to jest stać, trwać w tej jedności ducha i aby wyrażać w danej miejscowości Chrystusa. I wielu również doświadczyło, jak wślizgnęły się pewne dodatkowe czynniki, na przykład szczególne nauki albo szczególni nauczyciele, szczególne praktyki. I wtedy ta jedność ducha zaginęła. Oczywiście nie dla wszystkich, chwała Panu. Zawsze było w niewielu, kilku, którzy mówili, że naszą jednością jest tylko Jezus. I cieszę się, że tacy byli, że ta jedność w Chrystusie to było coś, czego można się było trzymać. Że mamy wszyscy tego wspaniałego ducha, który daje nowe życie każdego nowego dnia. Abyśmy mogli każdego dnia pilnie trzymać się tej jedności. I ten duch życia przeniósł nas także w nowe stworzenie. Chwała Panu. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Chwała Panu za tą nowość, którą mamy poprzez Ducha i w Jego imieniu. Panie Jezu, i w tym Chrystusie, w tej jedności, przeczytajmy to z Galacjan 5, Galacjan 6, 15. Jeszcze raz, Galacjan 6, 15. Jeszcze do tego 14 werset przeczytam. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Chwała Panu. Kościoły przedstawiają nowe stworzenie. Nie chodzi tylko o formy, Nie chodzi tylko o jakieś rytuały oddawania czci, jakieś formy, ale chodzi o to życie Jezusa. Aby Chrystus zyskiwał postać, zyskiwał kształt. Abyśmy doświadczali tego, że jestem z Chrystusem ukrzyżowany. To znaczy, że jestem ukształtowany w Jego śmierć, na Jego podobieństwo i tak samo ukrzyżowany dla świata. I wtedy mamy nowe stworzenie i żyjemy w tym nowym stworzeniu. Amen. Oby Pan naprawdę przekazał nam to wrażenie, że ta jedność, o której mówimy, to jest naprawdę jedność tego cudownego Chrystusa. To jest jedność ducha. To jest jedność realnie istniejącego ciała Chrystusa tutaj na tej ziemi. I te kościoły trwają, pozostają w Księdze Objawienia aż do końca. Całkiem na końcu w objawieniu jest napisane, że to świadczę Kościołowi. Chwała Panu. Chwała Panu, że kościoły się nie kończą. One przechodzą przez różne doświadczenia, ale trwają, pozostają w prawej ręce Bożej. I one pozostają w tej opiece naszego umiłowanego Pana, który nas zaopatruje i który wyposaży nas wszystkim, czego potrzebujemy do tej jedności. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za tą jedność, którą Ty otrzymałeś od Ojca, że Ty nam ją dałeś, że możemy w niej uczestniczyć, w tej cudownej jedności. Chwała Panu. Jesteśmy zgromadzeni w Jego imieniu. Tak się rozpoczyna Dzieje Apostolskie. Wszyscy byli razem, zgromadzeni w Jego imieniu i żyli w cudownej jedności. Nie ma teraz czasu, żeby czytać te wszystkie wersety, ale to jest cudowne czytać te wersety w Dziejach Apostolskich. Oni trwali ciągle w modlitwie, w łamaniu chleba i w społeczności z apostołami. Chwała Panu. I to praktykujemy również w życiu Kościoła. I chcemy w tym dalej wzrastać i w pełni w tym wzrosnąć, aby Pan otrzymał przez to Kościół, który jest chwalebny, który nie ma zmazy ani zmarszczki. Amen. Dziękujemy, Panie, za Twoje kościoły i dziękujemy również za praktyczną jedność w kościołach. Potrzebujemy Ciebie i szukamy Ciebie, gdyż Ty jesteś gwarancją tej jedności. Amen. Teraz przekażę mikrofon naszemu umiłowanemu bratu Matiasowi i niech Pan nadal do nas mówi. Amen. Panie, dziękujemy Ci, że Ty do nas mówisz. To jest naprawdę cenne i cudowne, że żywy Bóg przemawia. To jest cenny czas, który możemy mieć i jestem bardzo wdzięczny Panu. Mimo, że chętnie chciałbym Was wszystkich tutaj widzieć, to mimo to jestem wdzięczny, że Pan ma widzialne świadectwo na tej ziemi. Chciałbym powrócić do tego punktu, do punktu D, tutaj na streszczeniu, punkt trzeci rzymski, D. Chciałbym tutaj coś jeszcze uzupełnić . Chcę potwierdzić, że to jest naprawdę cudowne, że Pan chce nam dzisiaj otworzyć oczy, tak jak czytaliśmy, Jeśli jest zasłona na moim sercu, to Panie, zabierz ją, bo chcę na Ciebie patrzeć. To jest takie cenne, że zobaczyliśmy, że Bóg chce się wyrażać, On chce mieć świadectwo. Bardzo sobie to ceniłem. Bóg chce być widzialny. I co On robi? On czyni coś widzialnego.
I tak samo dzisiaj, w czasie Nowego Przymierza, jest nowe stworzenie. I to nowe stworzenie, tak jak żeśmy zobaczyli, Pan chce dzisiaj przez swoje życie na tej ziemi być widocznym i mieć wyraz. To jest wielkie powołanie. I potrzebujemy się otworzyć na to. I chcę potwierdzić jeszcze raz, że to nie jest w obszarze zrozumienia, w obszarze nauki, albo jakieś rytuały, ale Pan jest tym obszarem. Jest obszarem ducha. I w każdym z nas. On chce każdemu z nas się pokazać. Chwała Panu. On chce w tej jedności być. Chcę wrócić krótko do tego tytułu dzisiejszego zgromadzenia. Jezus bierze nas ze sobą w tej jedność. Czytaliśmy w Jana, że modlitwa Pana, jaką On się modlił, Ojcze, proszę, niech wszyscy wierzący będą jedno, tak jak Ojciec i ja jesteśmy jedno. To jest modlitwa, prośba Syna do Ojca. To Mu leżało na sercu. I my już zobaczyliśmy to i chcę to jeszcze raz potwierdzić, że ten związek między Ojcem a Synem był cudowny. I jeszcze takiego związku nie było wcześniej. To była jedność. Nie byli w niczym rozdzieleni. I to jest zbyt wielkie i zbyt cudowne, ale Słowo to mówi. Chwała Panu. To jest jedność, którą my mamy między sobą. I którą to też jest moje życzenie, żeby ta jedność też między nami dzisiaj była widoczna. I teraz chcę przejść do tych punktów. Pan pokazuje nam nie tylko teorię albo naukę o czymś, o czymkolwiek. Nie. Pan mówi do nas. I słowo Pana jest rzeczywistością, jest prawdą. I Pan sam jest drogą, prawdą i życiem. I prawda ma też w sobie rzeczywistość, ma też znaczenie jako rzeczywistość. Chcę jeszcze raz Jana 14 przeczytać. O rzeczywistości. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Pan jest prawdą i rzeczywistością, i drogą, i życiem. Chcę teraz krótko przeczytać wersety, które są w podpunkcie D, Dzieje Apostolskie 11:23. Gdy tam przybył i ujrzał łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby zgodnie z podstanowieniem serca trwali przy Panu. Dzieje 11:23. To jest punkt, który leży mi na sercu. Ten werset jest cudowny. Zobaczyliśmy już, że w dziejach jest dużo o Kościele. Są ludzie, którzy znali Jezusa, którzy słyszeli Jego słowo. Oni uwierzyli, że dzieło, które Pan wykonał, było prawdą i oni to wzięli i to miało widoczne, to uczyniło widoczną jedność. To ich zebrało razem. Tak jak na początku widzimy, jak wiele było wierzących, oni wszyscy mieli jedno serce i jedną duszę. Podstawą jedności. Ta jedność była widoczna tam, gdzie oni byli, w tej miejscowości, w Antiochii. Tutaj też byli wierzący, oni się spotykali. Jak jest w 26, tam nazwano ich po raz pierwszy chrześcijanami. Więc ktoś zobaczył, że oni należą do Jezusa. To było cudowne świadectwo. Oni znali tego żywego Jezusa Chrystusa jako drogę, prawdę i życie. I to dało wyraz temu. To był wyraz tego, co ludzie mogli zobaczyć. Ci ludzie, musimy ich jakoś nazwać. Jak ich możemy nazwać? Nazwijmy ich chrześcijanami, bo oni należeli do Jezusa. Co jest w Dziejach 2? Czy tam byli wielcy prorocy i jacyś nauczyciele? Nie, to byli zwykli, niewykształceni ludzie. Teraz nie zaznaczyłem tego wersetu. Dzieje 4, 13. Gdy zobaczyli odwagę Piotra i Jana i zrozumieli, że są ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznali też, że byli z Jezusem. Dzieje 4, 13. To mówi Pan do nas, gdy to, co czytamy, co słyszymy, co już żeśmy przez tyle lat słyszeli w Kościele, Pan chce tego w naszym życiu dać wyraz. To musi znaleźć wyjście w nas samych. I po to potrzebujemy decyzji serca. Jak wrócimy do Dziejów Apostolskich 11, 23, tam było rodzeństwo. I tam było zachęcenie. Oni zachęcali tam, żeby pozostali przy Panu. Ważne jest, żebyśmy postanowili w sercu, że trwamy przy Panu, że należymy do Pana. Ale być może dlatego, kto kiedyś to uczynił, dobrze jest na nowo postanowić w sercu, że się trwa przy Panu, że się pozostanie przy Panu. Nie podążyć za jakimś człowiekiem. I też nie chodzić za rzeczami w tym świecie, ale pozostać przy Panu. I bardzo doceniłem to, że Bóg daje nam możliwość wyboru. Bóg dał nam wolną wolę jako ludziom. Na samym początku stworzenia Bóg powiedział, gdy Bóg postawił człowieka w tym ogrodzie, gdzie było tak wiele drzew, Bóg powiedział, możecie jeść ze wszystkich drzew, jakie chcecie, tylko nie z tego jednego drzewa, bo inaczej umrzecie. Ale On nie oddzielił od nich tego drzewa poznania dobrego i złego, ale po prostu powiedział, jedzcie z drzewa życia. On im pozostawił nadal ten wybór. Wybór jest ważny. Ta decyzja też jest ważna. Dobrze to widzimy w 5 Mojżeszowej 30. Tam jest słowo. 5 Mojżeszowa 30, 14. 14. Lecz to słowo jest bardzo blisko Ciebie w Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je wypełniał. Chwała Panu, słowo jest nam bliskie. Dobrze, gdy słyszymy to słowo, ale to słowo też musi być we mnie, w nas. W moim sercu musi wykonywać działanie. I o to chcę się troszczyć. I to jest też moje zadanie. Zadanie każdego z nas. Też w tym związku z budowaniem Kościoła w jedności, w miejscowości, gdzie ja jestem. Tam tak wiele jest zależne od tego, jakie postanowienie serca ma każdy z braci i sióstr w tym miejscu, w tej miejscowości. Przeskoczę teraz kilka wersetów. Piętnasty. Oto dziś położyłem przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zła. Bóg coś położył przed nami. Bóg daje nam do wyboru. Daje nam możliwość wyboru. Czy wybierzesz życie, czy nie wybierzesz życie. I dalej. W 19 wersecie. Biorę dziś na świadków przeciwko Wam niebo i ziemię, że położyłem przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie, abyś żył, Ty i Twoje potomstwo. Doceniam to, że tutaj też chodzi o potomstwo. I chodzi o... Nie potomstwo, tylko o życie. Tak jak w pierwszej Mojżeszowej było, wybierz drzewo życia. Rodzeństwo to jest potrzebne, żebyśmy wybierali życie. Żebyśmy decydowali się na życie. W wielu sytuacjach, kiedy jesteśmy razem na zgromadzeniu, co wybieramy? Czy wybieramy zostanie w naszych myślach i w naszych zmartwieniach? Albo być może wybieramy, teraz chcę pozbierać więcej wiedzy ze słowa, czy wybieramy, że wybieramy życie. Ja jestem zachęcona, żeby wybrać życie. I kim jest, kto jest tym życiem? To jest sam Jezus Chrystus. Wybierz Go. Jest taka pieśń dla dzieci. Wybierz Chrystusa w każdej sytuacji. Żebyśmy też razem to podkreślili, żeby wybrać życie. Jest tak wiele wersetów, które to pokazują, żeby wybierać odpowiednio. I napisałem w punkcie 1a zasadnicza decyzja. Dzieje apostolskie 2 jest dobry werset, gdzie bracia zwiastowali dobrą nowinę o Jezusie. Nie tylko o Jezusie, ale tak jak żeśmy mówili już, oni ciągle byli świadectwem rzeczywistości i jedności. Oni mieli jedność, oni mieli pragnienie, to życzenie, żeby Kościół był budowany. I w Dziejach 2:37 tam byli ludzie, którzy usłyszeli słowo i gdy usłyszeli słowo, to słowo też przeraziło ich do głębi serca. I zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić, mężowie bracia? Chwała Panu. Wtedy Piotr powiedział do nich, pokutujcie i niech każdy z was oszci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Chwała Panu. Słowo przeniknęło ich do głębi serca. To mnie dotknęło. Dotknęło mnie to słowo. Dobrze jest, gdy Pan może dotykać naszych serc. Ale nie tylko usłyszeć, bo gdy tylko to słowo nas dotyka, to nie jest wystarczające. Ale kiedy tylko Bóg do nas mówi, potrzebujemy też reakcji. Myślę, że dobra jest ta reakcja tutaj. Co mamy robić? Dziękuję Panie, że Ty do mnie przemówiłeś. Co ja teraz mam robić? Nie chodzi tutaj tylko o coś, że my mamy coś robić dla Boga. Nie zrozumcie mnie źle, ale cenię i uważam, że to jest bardzo cenne te pytanie, co mamy robić. I wtedy Piotr mówi. Oni dali się ochrzcić i wykonali te podstawowe decyzje, zasadniczą decyzję. To jest cenne. Wiara i chrzest. To nie tylko znaczy, że wierzymy w Jezusa, ale chrzest znaczy, że jesteśmy w Nim umiejscowieni. I to też przyprowadza mnie z powrotem do tego tytułu, że Pan bierze nas ze sobą w tę jedność. Jesteśmy w związku między Ojcem i Synem. Jesteśmy umiejscowieni w Jego ciele. To jest cudowna sprawa. Wiara i chrzest. Moim doświadczeniem jest i myślę, że teraz też jest doświadczeniem wielu braci i sióstr, którzy wyrośli w Kościele, że wiara i chrzest jest dobrą podstawą, ale też jest konieczne, abyśmy byli świadomi przed Panem, żebyśmy świadomie to zrobili przed Panem, żebyśmy podjęli tę decyzję. Panie, dla mnie to jest ważne. Ja chcę w moim życiu chcę Ci oddać moje życie, moje serce. Chcę być znaleziony w Tobie. Nie chcę tylko, żeby to było coś, co ja uważam, że to jest prawda i czym w co wierzę, ale niech to we mnie wzrasta. To zasadnicza decyzja. Ona potrzebuje też wiele kompromisów. Jest wiele kompromisów ze światem, kompromisy z religią. Panie Jezu, Pan jest drogą. On jest tą drogą. Jest tylko jedna droga, która prowadzi do życia, to Jezus Chrystus. I te podstawowe decyzje zasadnicze ona też potrzebuje mieć wpływ na nasze codzienne życie. Tak jak my Jezusa otrzymaliśmy, tak musimy też w Nim chodzić. W Nim chodzić, postępować. Chwała Panu. On wziął nas przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Tą podstawę Pan nam dał, że my możemy powiedzieć, my jesteśmy w Chrystusie. I ja nie tylko chcę być w Chrystusie, ale chcę też postępować w Nim, chodzić w Nim. I tego potrzebujemy każdego dnia i codziennie musimy się w tym ćwiczyć i być świadomi. Panie, jestem w Tobie. Być może wyobrażam sobie, że mogę nie wiedzieć, jaka jest droga, mogę się wahać, ale Panie, ja jestem w Tobie. W Chrystusie jest nowe stworzenie. I to jest bardzo cenne w życiu Kościoła. Nawet kiedy święci, którzy są wokół nas, nie są według naszego wyobrażenia, możemy powiedzieć, Panie, ja jestem w Tobie. Nie tylko ja jestem w Tobie, ale też inny. Całe rodzeństwo, które jest w miejscowości, gdzie ja jestem, jest w Tobie. Mam do tego też werset z Rzymian 8. On się cieszy tutaj, że nie jest tylko sam, ale przez śmierć i zmartwychwstanie. Rzymian 8. 29. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. Możemy Panu dziękować za wielu braci, za wiele rodzeństwa w mojej miejscowości. Chwała Panu. Jestem zachęcony i bądźcie zachęceni, żeby nawzajem się zachęcać, żeby codziennie podejmować tę decyzję. Nawet jeżeli myślisz, o, ten nie potrzebuje zachęty, to mimo wszystko każdy z nas potrzebuje zachęty, żeby zachować Pana, żeby było to świadectwo jedności, żeby był wyraz jedności między Ojcem i Synem i między sobą nawzajem. Panie Jezu, jest już późno, ale mam jeszcze na sercu jeden punkt, który jest ważny, który jest kluczem i który może nam pomóc. To jest słowo. Napisałem tu przychodzić do słowa. To też ma wspólne, dużo wspólnego z naszą decyzją. Decyduj się na to, żeby przychodzić do słowa. Jak zaczynam mój dzień? Czy jak zaczynam dzień z wiadomościami ze świata, albo moimi zmartwieniami, albo z moją pracą? Nie, zdecyduj się na słowo. Słowo jest dobrą podstawą. I nie tylko słowo jako litera, bo to zabija, ale duch daje życie. W Berlinie czytaliśmy ostatnio z Łukasza. Myślę, że to jest dobry obraz, który Pan pokazuje. To jest obraz człowieka, który budował dom. I my też budujemy coś w naszym życiu. Łukasza 6, 47. Pokażę Wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je. Podobny jest do człowieka budującego dom. Co on najpierw zrobił? Zrobił głęboki wykop i założył fundament na skalę. Chwała Panu. Chcę być takim człowiekiem. Przyjdź najpierw do Pana. Kop w Słowie. Weź czas na to, żeby czytać Słowo. Zdecyduj się na to. Nie jest być może najprzyjemniejszą sprawą kopać. Wszyscy chcemy od razu zbudować piękny dom, ale ważne jest, żeby zacząć od głębokich wykopów. Kiedy kopiemy, i on nie kopał tylko tak po prostu, ale on kopał tak długo, aż znalazł fundament na skalę, aż znalazł skałę. I to też jest dobra postawa, żeby w Słowie słuchać, szukać Pana jako skały. I to będzie naszym fundamentem i to uczyni nas mocnymi i stabilnymi. Chrystus jest fundamentem dla budowy. I jest dobrze. Być może już mówiłeś to Panu, albo może wiemy to w naszej głowie, ale jest dobrze też powiedzieć Panu, Panie, dziękuję Ci, że Ty wziąłeś mnie w tą jedność, że przyprowadziłeś mnie do miejsca, w którym jestem, że dałeś mi rodzeństwo, które jest wokół mnie i ja chcę budować razem z nimi, chcę być potrzebny i działaj w moim sercu tam, gdzie jeszcze nie jestem gotowy. Taką modlitwę ceni Pan. Tak jak w psalmie, nie musimy go czytać. To jest psalm Dawida, który modli się do Pana, bo zobaczył, że ojciec potrzebuje mieszkania. On chce mieć świadectwo, on chce mieć dom i nie ma na tej ziemi domu od ojca. I Dawid powiedział, moje oczy nie powinny zasnąć, dopóki nie dostaniesz swojego mieszkania, miejsca odpoczynku. To jest dobra postawa serca dla nas. Decyduje się na budowę. To jest też zwycięstwo. Chwała Panu za tą jedność. Chwała Panu. Pan jest tym, który w nas działa. Jest tu jeszcze ostatni punkt. Bóg nie szuka jakichś szczególnie zdolnych ludzi albo szczególnie mocnych, ale możemy przyjść do Niego w naszych słabościach i powiedzieć: Panie, dziękuję, że Ty jesteś tym, który we mnie czyni chcenie i wykonanie. Bóg jest tym, który sprawia w nas chcenie i wykonanie dla swojego celu i dla swojego upodobania. Teraz w tym czasie we wszystkich miejscowościach powinno to być wyrażone. I do tego potrzeba też decyzji naszego serca, że każdy z nas musi przychodzić do Pana, spotykać się z Panem. I w taki sposób Pan może już teraz przyprowadzić Kościół do chwały. To jest takie cudowne świadectwo. Chwała Pan. Skończę teraz. Będzie trochę jeszcze czasu, żeby mieć społeczność.